Nie włączyć, ale to jest. Okej. Chwała Bogu, bracia i siostry. Muszę pogratulować Łukaszowi. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak dobrze poprowadzi uwielbienie. Także kolejny solista nam rośnie. Naprawdę jestem. Albo nie, może moje, to trzeba byłoby się muzyka zapytać, jak to wyszło, ale dla mnie wyszło wspaniale. Także Łukasz, way to go. Ciekawa sytuacja z bratem Jamielniakiem, naprawdę, jeśli tak mamy patrzeć na security, które jest w Kanadzie, na lotniskach, to strach latać, bo zamiast do samolotu do Calgary można wylądować na przykład w Afganistanie, prawda? Skoro tak sprawdzają bilety. Nie wiem, to jest, no dzięki Bogu, że nic się nie stało i że nie wylądował w Kelowna, gdzie go potraktowaliby taserem, tak jak potraktowali 2 lata temu naszego rodaka, który zginął, ponieważ me do not speak English, tak? Pamiętamy tego człowieka, który zginął niestety. Także jest to mała dygresja, aluzja, ale to jest dzięki Bogu, że Bóg go miał w swojej opiece i nic się nie stało i wleciał szczęśliwie. Tak już powiedziałem wcześniej, starszy zboru Tempus Par Eteritum. Dzisiaj rozpocznę pewnym quizem. Jeśli ktoś zrozumiał, to zrozumie. Jeśli nie, to zapytam się was, w którym miejscu w Biblii są zapisane ostatnie słowa Jezusa Chrystusa przed wniebowstąpieniem. Czy ktoś pamięta? W którym miejscu? Ostatnie słowa Jezusa w czasie niebowstąpienia. No, popisujemy się, dobrze. Nie wiem, co Jezus o tym myśli, ale kochani, jakby twój wujek, dziadek lub ciotka napisała ci Nowy Testament i Testament w ogóle i dała nam $5 milionów, to byśmy wiedzieli, że to jest na tej stronie, tak? Tak, kochani? Także nie chodzi o to, żeby kogoś tym obciążyć, ale jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, prawda? Ktoś tu mówił, w Dziejach Apostolskich. Ostatnie słowa Jezusa na ziemi w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich. Że siostra Lidia czyta Biblię, ma rację. I co Jezus powiedział? Jezus powiedział tak, gdy oni się wtedy zeszli, 1 rozdział, 6, 7, 8 werset, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Jezus rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I teraz, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Prawda? A więc to są ostatnie słowa Jezusa, kiedy nastąpił akt w niebo wstąpienia. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A więc, kochani, mamy być, to jest nasz testament, mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Mała dygresja odnośnie, czyim jestem świadkiem. Czasami chodzą pewne grupy religijne i mówią, że są świadkiem Boga Jehowy, prawda? Nie chodzi mi o to, żeby tą grupę religijną teraz dyskredytować, ale jeśli przejdziemy do Izajasza, 43 rozdział, i w Izajasza zobaczymy, że to jest tekst, który nam mówi o tym w wersecie 10, kiedy Pan, Jahwe mówi, wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, aby poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i go po mnie się nie stworzy. Jeśli weźmiemy ten fragment, przyłożymy tutaj do tego fragmentu, gdzie my jesteśmy świadkami Jehowy, świadkami Jezusa Chrystusa, świadkami Ducha Świętego, to jest to kolejny dowód na bóstwo, na boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa, na Jego podwójną osobowość, naturę, jako Bóg, jako doskonały człowiek. A więc jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. Jezus jest Bogiem. I innego Jezusa nie możemy głosić, tylko takiego, gdzie Jezus jest Bogiem. A więc, kochani, w momencie, kiedy Duch Święty zstąpił, a więc był dany dla nas wszystkich. W momencie nowonarodzenia, nawrócenia się, ty i ja stajemy się świadkami Jezusa Chrystusa. I to jest cudowne i to jest wspaniałe. Duch Święty przekonuje nas. Duch Święty sprawia, że zaczynamy przekonywać się o grzechu, zaczynamy odwracać się. Nasza natura zaczyna się zmieniać. I to sprawia Duch Święty. Jako moc dana nam z nieba. I w tym momencie stajemy się świadkami. Kochani, często myślimy, że Duch Święty to jest tak jakby w jakichś kategoriach, jakiś płyn, jakiś liquid. Dlatego, że symbolika biblijna mówi nam o Duchu Świętym jako o wodzie lub jako o oleju, czyli to są stany ciekłe. Również są inne symboliki odnoszące się do Ducha Świętego, mówiące w Biblii jak ogień, czy jak gołębica i jeszcze inne. I w tym momencie czasami my tak myślimy, że to jest taki płyn i że Duch Święty, tak można go tak przelewać, rozlewać, wylewać, nim tak namaszczać, kropić. Ale pamiętajmy, że Duch Święty jest to osoba, osoba Trójcy Świętej. I jako Bóg, jako osoba Trójcy Świętej, Duch Święty nie podlega kontroli ze strony człowieka. Bo nie byłby Bogiem. Duch Święty nie podlega kontroli ze strony człowieka. I to jest one on one, czyli to jest basic, to jest podstawa. To jest podstawa chrześcijaństwa, podstawa wiary w Trójce, gdzie my wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem. Prawda? A więc nie możemy teraz jakoś wykrzywić tę prawdę. A więc Duch Święty oczywiście, kochani, zamieszkuje w nas. I oczywiście często my nie poddajemy wszystkich sfer naszego życia pod działanie Ducha Świętego. I w tym momencie nie jesteśmy w całym naszym życiu pełni tego Ducha Świętego. Dlatego apostoł Paweł mówi w liście, w jednym ze swoich listów mówi, a bądźcie pełni Ducha Świętego. Co to znaczy? Znowuż mamy w myślach jakąś wodę, jakieś przelewanie? Nie. Oddawajmy każdą codziennie inną sferę naszego życia pod działanie Ducha Świętego, abyśmy byli w pełni Ducha Świętego, aby, kochani, to On nas kontrolował, prawda, a nie my Jego, bo On jest Bogiem, On jest Bogiem. I pamiętajmy, tak samo jak Jezus jest osobą, tak samo i Duch Święty jest osobą i Bóg Ojciec jest osobą. I tak samo jak używa się symboli do Ducha Świętego, używamy symboli do Jezusa. Przecież nikt z nas nie traktuje literalnie wypowiedzi Jezusa, kiedy Jezus mówi, że jest drzwiami. Nikt nie traktuje literalnie wypowiedzi Jezusa, kiedy mówi, że jestem bramą. No jaką bramą? Żelazną, drewnianą, z zawiasami, szklaną. Jakimi drzwiami jest Jezus? Każdy z nas wie, że to jest metafora, że to jest język obrazowy i za tym coś głębokiego się kryje. Prawda? Coś głębokiego. Po to właśnie Bóg nam zostawił te słowa w Ewangeliach, po to zostawił nam opisy różnego rodzaju formy językowe, żebyśmy szukali, co tam jest ukryte. I podobnie jest właśnie odnośnie Ducha Świętego. Jest to porównane do wody, do oleju, czyli do jakichś stanów ciekłych, ale Duch Święty, pamiętajmy, jest osobą. My często jako ludzie próbujemy zhierarchizować Boga według pewnych szczebli. I dlatego jest pewien problem. I mamy pewien problem. No bo jak to jest z Panem Bogiem, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty? Jak to jest? I pozwolę sobie użyć tutaj cytatu z pewnej książki, z książki Hata, która w bliski mi osobiście sposób przybliża osobę Boga w Trójcy Jedynego. I pozwolę sobie przytoczyć moje tłumaczenie. Bo więc w tej książce jest człowiek o imieniu Mac. I Mac próbuje znaleźć odpowiedź właśnie na ten temat. Jak to jest z Panem Bogiem? Kim jest Pan Bóg? Jak to jest, że On jest trzy osoby w Trójcy Jedyny? Jak to w ogóle pojąć? I Mac mówi tak. Zawsze myślałem, że Bóg Ojciec to ktoś w rodzaju szefa. Wyraził się Mac. A Jezus wypełnia Jego rozkazy. No i wiecie, jest Mu posłuszny. Nie bardzo wiem, jaką rolę pełni Duch Święty. Wydawało mi się, że jest wolnym duchem, ale podporządkowanym Ojcu. Jezus spojrzał na tatę. Czy to ma sens dla ciebie, Abba? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o czym mówi ten człowiek. No jakże, na pewno wiecie, o czym mówię. Chodzi mi o to, kto u was rządzi. Jakie są szczeble dowodzenia? Szczeble dowodzenia? To brzmi koszmarnie, zdziwił się Jezus. Słuchaj, Mak. U nas, wśród nas, nie ma najwyższego autorytetu, tylko jedność. Łączą nas wzajemne relacje, a nie hierarchia służbowa, czy też tak zwane szczeble dowodzenia. Nie potrzebujemy władzy nad sobą ani nad innymi, bo zawsze dążymy do tego, co najlepsze. Hierarchia wśród nas nie miałaby sensu. Natomiast władza w waszym pojęciu to jedynie pretekst, żeby człowiek skłonił innych ludzi do robienia tego, co dla was wygodne. Wy ludzie jesteście kompletnie zgubieni i dlatego nie potraficie zrozumieć, że więzi między nami mogą istnieć bez hierarchii. Dlatego uważacie, że z Bogiem jest podobnie. Kochani, i tak też czasami, koniec cytatu, myślimy o Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Takie szczeble dowodzenia, taka hierarchia, zapominając, że tam panuje doskonała, kompletnie doskonała, święta, bez skazy, cudowna jedność, bez żadnej rywalizacji. Jak to zrozumieć? Nie wiem, czy nasz ograniczony mózg ludzki jest to w stanie zrozumieć. Nie, trzeba w to uwierzyć. To tak, jakbyśmy chcieli naszemu kotu wyjaśnić zasady trygonometrii, albo naszemu psu wyjaśnić stwierdzenia Pitagorasa. Co najwyżej możemy mu ustawić w trzech różnych kątach jedzenie i będzie chodził, będzie mówić, że to jest trójkąt. Albo w czterech różnych, że to jest kwadrat i przedstawimy go w tej... Nie jesteśmy w stanie pojąć Boga w Trójcy Jedynego. Możemy Mu tylko zaufać, możemy tylko Mu uwierzyć. Kiedy próbujemy, to co kiedyś powiedziałem, coś rozkręcić, rozłożyć, co jest zespawane, to tylko się stracimy czas, energię i zgubimy. Bóg Święty, Duch Święty, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty jest jak spaw, to jest Trójca. I pamiętajmy, szczególnie my w naszych kościołach zielonoświątkowych, pamiętajmy o tym, że to, że podkreślamy Ducha Świętego, to nie jest ktoś, kim możemy kontrolować, kim możemy rządzić. My chcielibyśmy nim rządzić, rozlewać, wylewać. Nie, to jest ktoś, kto ma nami rządzić, ktoś, komu musimy się poddać, kogo pełnia ma być widoczna w naszym życiu. I tak jest właśnie z Duchem Świętym, tak jest z Jezusem Chrystusem i z Bogiem Ojcem. Oni tworzą idealną jedność. I ten właśnie Duch Święty, kochani, stąpił z nieba. Mamy moc. Mamy teraz moc Ducha Świętego, aby stać się Jego świadkami. Ten Duch Święty zamieszkał w świątyni Ducha Świętego i w tym momencie, kochani, czy chcemy, czy nie chcemy? Kochany bracie i siostro, czy chcesz, czy nie chcesz? Kiedy się stałeś chrześcijaninem, stałeś się świadkiem Jezusa Chrystusa. Jakim świadkiem Jezusa Chrystusa? To już jest inna sprawa. Możesz być dobrym świadkiem Jezusa Chrystusa, możesz być złym. Stajemy się świadkami. Możesz być prawdziwym lub nie. Możesz być miłującym świadkiem Jezusa Chrystusa lub nie. Możesz być uprzejmym lub nie uprzejmym świadkiem Jezusa Chrystusa. Możesz być światłością jako świadek Jezusa Chrystusa lub nie. Możesz być drogowskazem jako świadek Jezusa Chrystusa do światłości, do Jezusa lub nie. Możesz być tym, który przyciągnie do Jezusa Chrystusa, jako świadek Jezusa Chrystusa lub nie. I teraz przypomniała mi się pewna anegdota, dowcip. Większość z was pewnie słyszała ten dowcip. Kiedyś opowiadał ten dowcip, czy też anegdotę w zasadzie, brat Barczuk, który tutaj był i miał przyjaciela, który mieszka w Nowym Jorku, jest chrześcijaninem nowonarodzonym i ten przyjaciel miał sąsiadów, którymi są Żydzi. I on jest fajny brat, fajnie nowonarodzony, pełen Ducha Świętego, tylko jedna sfera jego życia jest nie bardzo przemieniona, nie jest poddana Duchowi Świętemu. On tak generalnie to nie lubi Żydów, prawda? Za wszystko nie lubi Żydów, no bo to wiecie, masoneria, Żydzi, teoria spisku. My Polacy jesteśmy bardzo kreatywni w wymyślaniu tych rzeczy. Ale sumienie go dręczyło. Mówi, no muszę ewangelizować, muszę im powiedzieć o Jezusie. No i poszedł do tego sąsiada i mówi, słuchaj, że chciałbym ci o czymś powiedzieć. No o czym chcesz mi powiedzieć? No, że ty musisz się nawrócić do Jezusa. A co ja z tego będę miał? No pójdziesz do nieba. A ile to kosztuje? No to nic nie kosztuje, za darmo. A ty już to zrobiłeś? Tak, ja jestem nowonarodzony chrześcijanin, ja pójdę do nieba. To znaczy, że jak ja to zrobię, to ty tam będziesz. No tak, oczywiście. A to ja nie chcę. to ja nie chcę. Kochani, czasami warto, a może i nie warto, ale czasami warto zapytać się ludzi z naszego środowiska, naszej mamy, taty, z naszego domu, z naszej rodziny, nawet zapytać się tego nieulubionego wujka, który nas ciągle tam nęci, jakim jestem świadkiem Jezusa Chrystusa. Możemy dostać czasami trafną odpowiedź. A więc jakim jestem świadkiem? Dobrze jest czasami mieć taką ewaluację. Dobrze się poddać czasami takiej krytyce i zobaczyć, czy naprawdę kroczę dobrą drogą. Bo czasami może się okazać, że walcząc z kimś, staje się takim samym jak ten ktoś. Słynny filozof niemiecki powiedział, że uważaj, kiedy walczysz z bestią, aby się nie stał takim samym jak bestia. I kochani, możemy być, stajemy się w tym momencie właśnie świadkami Jezusa Chrystusa. Świadkami, którzy mogą przyciągać, mogą głosić Jezusa, takiego jak głosili apostołowie i głosił Paweł. Również też mogą głosić chrześcijaństwo, tak jak było na początku, albo głosić coś innego. Pewien doktor teologii, Sam Pascoe, wyraził się ostatnio bardzo trafnie na temat, co się stało z chrześcijaństwem przez te 20 wieków. I bardzo mi się podoba jego wypowiedź i pozwolę sobie to użyć, tylko przetłumaczę, może trochę niezgrabnie z angielskiego na polski, ale myślę, że sens zrozumiemy. Otóż każdy z nas chce wrócić do tego, do źródeł chrześcijaństwa, prawda? Do tego prawdziwego chrześcijaństwa. I on pisze tak. Chrześcijaństwo rozpoczęło się w Palestynie jako relacja, jako społeczność z Bogiem i z ludźmi. Następnie chrześcijaństwo przeniosło się do Grecji i stało się filozofią. Potem chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się dalej i przeniosło się do Rzymu i stało się instytucją. Następnie chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się po całej Europie i stało się kulturą. I w końcu chrześcijaństwo, on jest Amerykaninem, rozprzestrzeniło się, przyszło do Ameryki i stało się biznesem. I ja bym dodał jeszcze, że i staje się biznesem i skandalem i coraz jest więcej tych rzeczy i naprawdę nie rozumiem, dlaczego my, wierzący ludzie, czasami popieramy ten biznes. Dlaczego kupujemy, finansujemy? Dlaczego dajemy się zastraszyć? Dlaczego kupujemy książki, kasety tych ludzi, którzy z chrześcijaństwa, zamiast zrobić fellowship, czyli społeczność, robią biznes. I ja też muszę przyznać, bo sam kupowałem czasami takie książki, przykładając cegiełkę do tych rzeczy, ale nie bądźmy naiwni, mamy Ducha Świętego, który Bóg dał Ducha Świętego, który nie jest duchem bojaźni, lecz mocy, miłości i zdrowego rozsądku, powściągliwości, a więc badajmy. A więc zobaczmy, takie chrześcijaństwo jest dalekie od chrześcijaństwa nowotestamentowego i takiego Jezusa, jakiego widzimy czasami, jakiego się propaguje, nie chcemy głosić. Apostoł Paweł, przejdziemy teraz do Słowa Bożego, w swoich listach wielokrotnie błagał, ostrzegał, płakał, prosił do wierzących, aby nie zboczyli z drogi, aby nie dali się zwieść, aby nie dali się zwieść do innej Ewangelii, do innego Jezusa, do innego ducha. Ze łzami to przynosił, pisał do nich listy, prosił ich, żeby się nie dali zwieść, żeby głosili takiego Jezusa, jakiego on głosił, jakiego apostołowie głosili. I w swoim liście, między innymi w liście do Koryntian, pisze takie słowa ostrzeżenia. W zasadzie w obu listach do Koryntian, na marginesie powiem, listów do Koryntian, kochani, było kilka. My mamy w naszej Biblii i w całej chrześcijańskiej Biblii są dwa. Pierwszy zaginął list, który został napisany przed tym listem do Koryntian. Nie wiemy, co się działo, dlaczego tak jest. Następne listy były pisane przez Pawła i z Koryntian. Koryntianie pisali też do Pawła, też one nie są zaginęły. Być może, na pewno Bóg zachował to, co jest dla nas potrzebne, pożyteczne i to, przez co możemy mieć zbudowanie i zbawienie. Ale o czym to świadczy? Skoro Paweł pisał tyle listów, to znaczy, że tam w Koryncie pojawił się problem. Nie pisze jednego listu. Jeśli on pisał kilka listów i oni mu odpisywali, to znaczy, kochani Koryntianie, to był olbrzymi problem. Aczkolwiek te dwa listy, ten pierwszy i drugi, czy to jest ten pierwszy, to w zasadzie jest ten drugi, bo pierwszy Paweł pisze, że już napisał do nich kiedyś, to ja nie myślcie, że ja to wyczytałem gdzieś skądś. To jest wszystko tu w Biblii, bo Paweł pisze, że poprzednio do was napisałem. Tak samo w liście do Kolosan pisze, że list, który napisałem do Laodycei, abyście przeczytali u nas, u was w Kolosach, a was w Kolosach przeczytali w zborze w Laodycei. Więc to jest wszystko w Biblii, w jego listach. I kochani, w tym liście te dwa listy zostały włączone jak najwcześniej do kanonu Pisma Świętego. A więc to jest cudowne, że Bóg wiedział, że te listy są bardzo ważne. Pierwszy kanon był napisany w 180 roku naszej ery, kanon Muratoriego. I tam już te oba listy Pawła jako coś, co jest bezbłędne, co jest konieczne do budowania kościoła, tam były włączone. Tak na marginesie, żebyśmy wiedzieli o tym. A więc był tam poważny problem, skoro apostoł Paweł napisał tyle razy i takie długie listy. I czytamy w 11 rozdziale, w wersecie 4, Paweł pisze tak. Gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. A więc tam w Koryncie był naprawdę poważny problem. Otóż Koryntianie zaczęli z łatwością, z naiwnością przyjmować Ewangelię o innym Jezusie, Ewangelię o innym duchu, inną Ewangelię, pisze apostoł Paweł. Odmienną od tej, którą oni głosili. Często przytaczamy, i bardzo się cieszę z tego powodu, inną wypowiedź apostoła Pawła z listu do Filipian, gdzie apostoł Paweł pisze, że jemu nie zależy, jakimi sposobami jest zwiastowany Jezus, prawda? Lecz o co chodzi, byle tylko, Filipian 1,18, wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę. Niektórzy głoszą wprawdzie Chrystusa z zazdrości, z przekory, inni natomiast dobrej myśli, jedni z miłości i tak dalej. Ważne jest, żeby wszelkimi sposobami Chrystus został głoszony. I często ten przykład używamy, i to jest bardzo dobry. Ja się cieszę, że w dzisiejszej dobie możemy używać różnych sposobów. Różnymi sposobami możemy głosić Jezusa. Różnymi. Tak jak się rozwija dana kultura. Nie próbujemy wyalienować się od tej kultury i cofnąć się o 200 lat wstecz, tylko próbujemy używać to, co Jezus mówił, mamony niesprawiedliwości po to, żeby głosić Jezusa. I to jest cudowne i wspaniałe. Używamy radia, telewizji, używamy koncertów, używamy różnego rodzaju imprez, pikników, czegokolwiek, różnymi sposobami, różnymi zaproszeń, kolacji, cokolwiek, różnymi sposobami, z różnych motywacji. Apostoł Paweł pisze, że chodzi o to, żeby Chrystus był zwiastowany. Ale jaki Chrystus? Jest pytanie. On chce, żeby ten Chrystus był zwiastowany, którego oni znali, Chrystus, którego znali apostołowie. I czasami zastanówmy się, gdzie idziemy, czy to jest ten sam Chrystus. Sposoby mogą być różne, ale zadajmy sobie pytanie, czy to jest Chrystus apostolski, czy to jest Chrystus Nowego Testamentu. I w tym momencie w Koryncie pojawił się problem, że apostoł Paweł zauważył, że oni znali z naiwnością, przyjęli innego Jezusa, innego ducha, inną Ewangelię, odmienną, różną w rodzaju. Może być podobny, ale inny. A więc ten Jezus to nie zawsze jest ten sam Jezus, którego apostoł Paweł i apostołowie wszyscy głosili. I apostoł Paweł mówi, że z łatwością, z naiwnością wręcz, z taką głupotą przyjęli innego Jezusa. To słowo inny jest używane w Grece bardzo często do rozróżniania cyfr lub liczb. Inny. Cyfr do rozróżniania cyfry i liczby. Co to znaczy? Na przykład, gdy ktoś mówi 3, a ja mówię 9. To słowo allos, czyli ktoś, coś, co jest innego. Było to słowo używane przez Pawła do rozróżniania cyfr, do rozróżniania liczb, numerów. A więc, jeśli ja mówię 3, albo odwrotnie, ktoś mówi 3, ja mówię 9, to apostoł Paweł mówi, to nie jest to samo. Chociaż możemy ciągnąć analogię, no bo zobaczmy, 3, jak i 9 mają te same wartości. W sensie, przepraszam, tę samą kategorię. Są to liczby nieparzyste. Prawda? 3 jest okrągła, 9 też jest okrągła. Jeszcze możemy podobieństwa szukać. 3 razy 3 jest 9. 3 się mieści dziewięciokrotnie. Przepraszam, trzykrotnie w 9. Ale 3 to nie jest 9. Zgadza się? Jak ktoś ci da $3000, a $9000, to wtedy czujemy, że 3 to nie jest 9. A ktoś dostanie 3 sztabki złota, a drugi 9, to już od razu czujemy, że 3 to nie 9. Nie to samo. Jak to samo, to ja wezmę te 6. Prawda? I w tym momencie to jest bardzo ważne, co apostoł Paweł mówi, że ten Jezus to nie jest ten Jezus. Ten Jezus, którego oni się dali pociągnąć za Nim, to nie jest ten Jezus. To jest inny Jezus. I kochani, dzisiaj czasami w naiwności swojej chrześcijanie na całym świecie, myślę, tak było, jest i będzie, dają się pociągnąć do innych Jezusów. Prawda? I to, co kiedyś słyszeliśmy z kazalnicy, że jest tak zwana social gospel. Jezus socjalny. Miłość, tylko miłość i nic więcej. Love, love, love. Jezus to tylko miłość i przebaczenie. No matter what, miłość i przebaczenie. Dobrze to się słyszy. Ale o co chodzi? Że to nie jest ten prawdziwy Jezus też. Bo jeśli tylko miłość i przebaczenie, no matter what, to się okazuje, że to nie jest ten prawdziwy Jezus, którego głosił Paweł. Dlaczego? Badania dowodzą, kochani, odnośnie właśnie tego Jezusa, że jeśli głosimy takiego Jezusa, On ci zawsze przebaczy oczywiście, no matter what, nie musisz nic nikomu mówić, to sprawia, że człowiek, który wyrządza krzywdę, wie, że inny chrześcijanin, który głosi tego Jezusa, musi mu zawsze przebaczyć, mu przebacza, i to pociąga, że nie musi być upamiętania, wyznania grzechów i odwrócenia się od grzechów. I to pociąga za sobą, że ten człowiek wręcz podpisuje się po tym, że może dalej czynić to zło, które czynił. Bo przecież oni mi przebaczą. Dlatego później mamy 20, 30, 40 lat później słyszymy, jakie się dzieją procesy w Ameryce odnośnie pewnych rzeczy, gdzie wmawiano młodym chłopcom, wiadomo do czego dążę, młodym dziewczynkom, że Jezus to przebacza, ty musisz przebaczyć im. Prawda? A więc taki Jezus. Inny się, Jezus jest hipisowski, Jezus mormonów, Jezus świadków Jehowy. Kochani, to nie jest ten sam Jezus. Nasz Jezus jest Bogiem. I dalej możemy ciągnąć różnego rodzaju, głosić różnego rodzaju Jezusa, ale to nie jest ten sam Jezus. I apostoł Paweł wyraźnie o tym mówi Koryntianom, żeby nie przyjmowali takiego Jezusa, jakiego on i oni nie zwiastowali. A więc, kochani, dlaczego tak tam się stało? Zawsze się zachwycamy tym zborze w Koryncie, bo tam było bardzo dużo wszystkiego. Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, cuda się działy, wszystko, prawda? I tak każdy z nas się cieszy, żeby tak być w takim zborze w Koryncie. Ale ci Koryntianie to tacy aż dla Pawła to nie byli aż tacy mili apostoła Pawła, bo jest dużo wersetów, tylko będę podawał, które możecie sobie gdzieś w domu je później sprawdzić. Otóż Koryntianie, wierzący w Koryncie, byli tak zwani superduchowi. Ja nazywam ich charyzmaniacy. Nie charyzmatycy, tylko charyzmaniacy. Jest to różnica, prawda? Bo charyzmatykami my jesteśmy, a to są charyzmaniacy, którzy mówili, rozdział 10, werset 10, że Paweł lichy i kiepski jest jego wygląd. Przecież nie może taki ktoś o takim lichym i kiepskim wyglądzie wystąpić w programie telewizyjnym z Oklahomy, z Tulsy czy z Lakewood Church na 20 tysięcy na stadionie. Lichy, kiepski jego wygląd. Następnie mowa jego do niczego. Rozdział 11, werset 9. Paweł to bidak. Bidę klepiał. Biedny, cierpiał niedostatek. W ogóle rozdział 13, werset 2. Nie mówił, nie głosił z Ducha Świętego. Wyobrażacie sobie, że ci charyzmaniacy mówili, że Paweł nie mówił, nie głosił z Ducha Świętego, bo sam apostoł Paweł mówi, szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus. Oni szukali dowodu. Czyli Paweł nie mówi z Ducha Świętego. W ogóle rozdział 12, werset 7, Paweł chorowity. Rozdział 2, werset 4, Paweł płaczący.
Rozdział 4, werset 8-9. Uciskany, zakłopotany, prześladowany, powalony. Rozdział 10, werset 12. Za skromny, nieodważny, taki bojaźliwy. A w ogóle rozdział 12, werset 11, 10 w ogóle to słabe. No więc, kochani, to jest opis apostoła Pawła, tak jak go Koryntianie postrzegali. Jak myślicie, czy ktoś by dzisiaj go wziął do programu telewizyjnego właśnie gdzieś tam? Czy ktoś by mianował go jakiegoś pastora? Czy to jest przeciwieństwo tego wszystkiego, co jest propagowane dzisiaj? Ja mówię w Ameryce, żeby nas nie dotykać. Prawda? Nikt by go nie wziął. A więc, kochani, skoro Paweł był taki, to nasuwa się wniosek, to jakiego Jezusa głosił Paweł? Jakiego Jezusa głosił Paweł? Apostoł Paweł wyjaśnia to w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdział 1, 23, drugi list do Koryntian, później rozdział 15 wyjaśnia w pierwszym liście rozdziały wersety 1 do 4. Nie będziemy teraz otwierać tego. Paweł głosi Chrystusa jakiego? Ukrzyżowanego. Amen. Ukrzyżowanego. To jest apostolski Chrystus. To jest Chrystus ukrzyżowany. No więc, kochani, trudno się dziwić, że przy takiej prostej, antyprosperitowej, mało duchowej postawie Koryntianie z łatwością, z naiwnością, czytamy, z łatwością przyjęli innego Jezusa, inną Ewangelię i innego ducha. Ale, kochani, nie tylko Koryntianie, bo na przykład Galacjanie, czytamy w liście Pawła do Galacjan, 5 rozdział, 1 werset, też przyjęli kogoś innego. Przyjęli, 3 rozdział, 1 werset, przepraszam, dali się zafascynować czymś innym. Dali się zafascynować judaizmem. Pisze Paweł, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa? Jakiego? Ukrzyżowanego. A więc oni dali się ponieść. Ponieść się, bo tamten Jezus to był atrakcyjniejszy. W ogóle ten człowiek, co głosił tamtego Jezusa w porównaniu z Pawłem, no to kochani, przecież Paweł nie miał wtedy implantów sztucznych, prawda? Nie było tego, nie było farbowanych włosów, może bym farbował, nie wiem. Nie było makijażu, make-upów, nic nie było. Nie było całej public, czyli publicznych szkół mówienia, gestykulacji, nie było manipulacji, nie. Dlatego oni przyjęli z łatwością tamtego Jezusa, a Paweł mówi, że nie. Tak samo Galacjanie. Zafascynowali się Galacjanie. Kochani, można się zafascynować. Można się zauroczyć czymś. Można się zauroczyć osobą. Można się zauroczyć, zafascynować polityką. Można się zafascynować postawą. Można się zafascynować organizacją. Można się zafascynować produktem. Prawda? Wiemy, każdy z nas. Miałem takiego znajomego w Polsce, który się zafascynował pewnym produktem z firmy Amway. I cokolwiek się z nim spotkałem, to tylko Amway, Amway, Amway. Wszystko Amway, nie? Amway na to. Możesz z nim prać jakieś rzeczy, myć naczynia, możesz na rany go polewać. W ogóle wszystko jest cudowne, wspaniałe. Krawaty wiąże i zachodzisz w ciążę po nim. Także wszystko cudowne, Amway, Amway. Cokolwiek z nim się spotkałem, to jedno. Ja mówię, słuchaj, ja bym chciał z tobą porozmawiać czymś innym. Na przykład mecz był wczoraj. Polska, na przykład, nie pamiętam, to Polska-Niemcy powiedzmy. No, fajnie grali nasi, no. A widziałeś reklamy? Amwaya, zobacz, nie? Jeszcze raz mi powiesz o Amwayu, to cię naprawdę wyrzucę. Znowu, przychodzę do pracy, on mi ciasteczka daje, coś tam jeszcze. Zobacz, to z Amwaya. Zafascynowany tym. Każda konwersacja się kończyła do tego produktu. Kochani, my jako chrześcijanie, ja ubolewam nad tym, czym jesteśmy zafascynowani? Jezusem ukrzyżowanym? Czy jakimś produktem? I będziemy gnieść i dietą, i tamtym, i ćwiczeniami, i różnymi rzeczami. A to jedz, a tamtego nie jedz. Już nie można rozmawiać. A ja mówię, wiesz co? Ja bym chciał z tobą porozmawiać o Jezusie. Please. Proszę. Jak nie, to pójdę do kogoś innego. Może ktoś jest spragniony, będzie chociaż chciał słuchać. Non-stop. A szczególnie tutaj, u nas w Kanadzie, to mamy pełno. Nie będę wymieniał tych rzeczy, bo nie chcę kogoś obrazić, ale pełno jest tych wszystkich rzeczy i produktów. I my, chrześcijanie, mamy głosić Ewangelię o Jezusie. Prawda? O Jezusie ukrzyżowanym, a nie o jakimś produkcie. Nie dajmy się tak jak Galacjanie, nie dajmy się jak Koryntianie zafascynować, zauroczyć. Przecież później już nikt z wami nie chce rozmawiać, czy z nami. Prawda? A co mu jest? Ja mówię, że on miał upadł na głowę, brain injury dostał. Nie? Ludzie ze świata nie chcą rozmawiać o tym już. Bo ciągle to samo, ciągle to samo. Przychodzi i ładuje, i ładuje. I o tym, i o religii jakiejś tam, i przynosi broszurki, i o produkcie jakimś, non-stop. Ludzie już są zmęczeni tym. I to się stało właśnie, zobaczcie, w Koryncie, i to się stało w Galacji. A apostoł Paweł głosił i apostołowie Jezusa ukrzyżowanego. Jezusa, w którym jest, kochani, przebaczenie naszych grzechów. Jezus nie umarł po to, żeby nam się dobrze działo. Żeby nas wybawić od śmierci, od szatana. Żeby nas zbawić, żeby wybawić siebie i mnie od naszych grzechów. To jest przede wszystkim, żeby nas zbawić, uratować. To jest przede wszystkim, że Jezus umarł. W nim mamy odkupienie, w nim mamy usprawiedliwienie. W nim mamy uwolnienie. Doskonałe od przekleństwa. Jego ofiara jest jedyna, złożona raz na zawsze. Hebrajczyków 9:12. Jest wystarczająca. Jego ofiara jest kompletna, jest pełna, doskonała. Nic dodać, nic ująć. Jest perfekcyjna. Bo, kochani, w nim jesteśmy. W nim żyjemy i w nim poruszamy się. Tak mówi apostoł Paweł, kiedy mówił do wielkich filozofów zgromadzonych na Areopagu w Atenach. Czytamy o tym w rozdziale 17 Dziejów Apostolskich, werset 28. Apostoł Paweł mówi, że 26, że z jednego pnia Pan Bóg, oczywiście Bóg, wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują, nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. I teraz, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Takiego Jezusa apostoł Paweł chce, abyśmy głosili. Takiego Jezusa on będzie głosił. Jezusa ukrzyżowanego. Bo to, że ja tutaj jestem, że my przyszliśmy dzisiaj, że siedzimy, że stoimy, że jedziemy, że się poruszamy, to wszystko jest w nim. To z jego łaski jesteśmy. Jego ofiara, jak już powiedziałem, nie można nic dodać, nic ująć. A więc, kochani, wierzący w Koryncie, w Galacji, w Toronto, w dzisiejszych czasach, bądźmy roztropni, bądźmy rozważni, nie bądźmy naiwni, tak jak ci byli w Galacji czy w Koryncie. Bądźmy, sprawdzamy to, czy według pism tak się rzeczy mają. Jak chrześcijanie w Berei, jeśli ktoś nam głosi Chrystusa, sprawdzajmy też, czy i my takiego samego Chrystusa głosimy, jak głosi apostoł Paweł. Apostoł Paweł, wcześniej czytamy, bardzo się martwił o to, że może coś się stać, że tak jak diabeł zwiódł Ewę i wierzący ludzie mogą być zwiedzeni. Ten sam rozdział, 11, trzeci werset mówi tak, obawiam się jednak, 11 rozdział, trzeci werset, drugi list, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Tak samo jak wąż chytrością. I czytamy w Genesis, w Księdze Rodzaju, trzeci rozdział, wersety 1-3. Jak to się stało? Wąż chytrością zwiódł Ewę. Czym? Przede wszystkim wątpliwością. Powiedział pierwsze rzeczy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Prawda? Druga rzecz, co wąż zrobił, co diabeł zrobił, skłamał. On jest ojcem kłamstwa, a więc skłamał i powiedział na pewno, co? Nie pomrzecie. Ktoś powiedział, że nie tyle skłamał, co zniekształcił prawdę. Ale Christopher Lichtenberg powiedział, najniebezpieczniejsze kłamstwo w życiu to prawdy nieco zniekształcone. Najniebezpieczniejsze kłamstwo w życiu to prawdy nieco zniekształcone. I to diabeł zrobił. Zniekształcił prawdę. I Oscar Wilde również powiedział na temat kłamstwa. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Oscar Wilde powiedział, że kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób. I to zrobił diabeł. Skłamał po raz pierwszy i jest ojcem kłamstwa. Zniekształcił prawdę. I powiedział, nie, na pewno nie pomrzecie. I co zrobił dalej? Pisze apostoł Paweł, chytrością swoją zwiódł Ewę, obawia się, tak i myśli wasze, obawiam się o to, nie zostały skażone. Skaził jej myśli. Myśli są skażone. Myśli zaczynają rodzić słowa. Słowa zaczynają rodzić decyzje. Zdecydowałem, że położę ten długopis tu. Wcześniej pomyślałem o tym, prawda? Słowo zdecydowało. Ja podjąłem decyzję. Decyzja zrobiła co? Zrodziła czyn, prawda? A czyny, co robią? Rodzą owoce. A owoce rodzą styl życia. I tym stylem życia może być to, że, tak apostoł Paweł pisze, że myśli wasze zostały skażone i odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Szczerego oddania Chrystusowi, oddania się Chrystusowi, takiemu Chrystusowi, jakiego głosił apostoł Paweł. Takiego szczerego oddania się, jak się oddaje dziecko ojcu. Prawda, że się rzuca w jego ramiona. A więc apostoł Paweł przestrzega dalej. Mówi, Koryntianie, Galacjanie, bracia, siostry, mówi, jeśli ktoś przychodzi do was i mówi, że Chrystus to nie wszystko, że musisz coś jeszcze zrobić, musisz zrobić to, co w Galacji powiedziano, musisz być religijny, musisz przyjąć judaizm, musisz się obrzezać, musisz jeszcze to i tamto zrobić. Jeśli ktoś mówi, że Jezus ci nie przebaczył raz na zawsze wszystkich twoich win i grzechów, jeśli ktoś ci mówi, że Jezus nie uwolnił cię kompletnie od przekleństwa zakonu, jeśli ktoś ci to mówi, że musisz się Jezus i coś jeszcze stać się religijny, Jezus i musisz stać się piękny, zdrowy, bogaty i dumny, każdy by tak chciał, to nie jest ten Jezus ukrzyżowany, o którym głosi i mówi apostołowi, apostoł Paweł. To wtedy zadajmy sobie pytanie, szczerze i odważnie, to jakiego Jezusa Chrystusa ten ktoś mi zwiastuje? Jakiego Jezusa ten ktoś mi sprzedaje w tym całym biznesie, w który chrześcijaństwo zostało wciągnięte? Jakiego Jezusa ktoś mi daje? I zobaczcie, jakie jest później wielkie rozczarowanie. Bo ile razy każdy z nas dał się nabrać na jakiś wadliwy produkt, prawda? Ja ostatnio dałem się parę razy nabrać, szczególnie jak kupujemy dom i produkty do tego domu, no to dajemy się nabrać. Nie? To tak pięknie wszystko ma wyglądać, cudownie. Okazuje się, że tak nie wygląda, że ta gwarancja to była nie tylko na 5 lat, na 2, tylko na 3 miesiące, że to już nie można zrobić, a to było inaczej, a to wcale tak nie działa, jak miało być ekonomiczne, prawda? I powstaje wtedy rozczarowanie. Dlatego apostoł Paweł pisze w 2 Koryntian dalej, 4 rozdział, 2 werset, w 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 2, 3 werset, że my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. My nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Dalej pisze w Tesaloniczan, że my nie posługujemy się błędem, podstępem albo nieczystymi pobytkami, kiedy zwiastujemy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I kochani, powstaje rozczarowanie, powstaje żal i przykrość, że ktoś czymś takim się posługuje. I jeśli my możemy coś zrobić, to powinniśmy to ujawnić, zdemaskować. Bo tym samym podpisujemy się pod czym, że ktoś może to dalej robić. Prawda? Zobaczcie, tyle było mowy w czasie II wojny światowej o Auschwitz. Ile ludzi na całym świecie nie chciało tego przyjąć. Prawda? Współczesny genocide, czyli w Ruanda, co było podawane, że jakieś tam dwa plemiona murzyńskie się wyżynają nawzajem, że zginęło prawie milion ludzi. Tak, gdzieś w Europie byliśmy, 90. lata, to tak nie bardzo, nie? Pracowałem kiedyś w Niemczech na truskawkach, a tutaj w Sarajewie strzelali do ludzi i też tak mnie to... Ludzie, czy jeśli nic nie zrobimy, jeśli milczymy, to się pod tym podpisujemy. Jeśli milczymy pod tym, że ktoś kogoś gwałci, małe dzieci, to my się pod tym podpisujemy. Jeśli nie idziemy głosować w demokratycznym społeczeństwie, to też się pod czymś podpisujemy. Bo nie idę, bo nie będę tego, nie powiem kogo, na niego głosować. To idź głosuj przeciwko niemu. Bo inaczej się podpisałeś, bo ci, którzy go lubią i ten styl życia, który on propaguje, wiemy o co chodzi w Toronto, to się pójdą podpisać za nim. A my będziemy siedzieć. Czyli zobaczcie, i powstaje rozczarowanie. I apostoł Paweł pisze, mówi, że on nie posługuje się podstępem. Pozwolę sobie na pewną dygresję, bo chciałbym uczcić pewną osobę, której tu już nie ma. Otóż pewna znajoma, nasza siostra, poszła na pewną taką krucjatę, czy Night of Bliss, które było organizowane w Hershey Center tutaj w Mississadze. I ta siostra wyznała, że już nie jest chora na raka i po 4 miesiącach zmarła w bólu i w cierpieniach. I o tym się nie mówi. Dlaczego się nie mówi? Nie mówi się, bo mimo to sługa Boży. I ten sługa Boży, on się posługuje podstępem, posługuje się fałszerstwem, ponieważ siedzę sobie spokojnie, oglądam kanał telewizyjny i ta nasza siostra jest użyta jako reklama do następnej krucjaty tego człowieka, który przyjechał do Mississaugi robić konferencję. Że chodzi i mówi, że jest uzdrowiona. To jest podstęp, to jest błąd, to jest przykre i to jest fałszywa Ewangelia. Ponieważ oni używają podstępu. Oni nie mówią, że to ja powiedziałem, że ona jest uzdrowiona. Ona sama powiedziała, a ja już, to już nie moja rzecz, to ona powiedziała. I ta siostra jest używana jako reklamówka. Kiedy rzuca laskę, kiedy się mówi fałszywe rzeczy, że ta siostra od 5 czy 7 lat nie chodziła o własnych nogach. Nieprawda. Nieprawda. Jest to nagrane. Możecie pójść na internet. Mam to nagrane na PVR. Możecie zobaczyć, jak ktoś fałszuje Ewangelię Jezusa Chrystusa. Fałszuje. I to jest ktoś, kto nam jest bliski. I kiedy byliśmy u tej siostry, kiedy umierała, to były dni, kiedy przychodziliśmy, czy nasza grupa przychodziła i ona zadawała pytanie, to co ze mną nie tak? Może ja już nie jestem chrześcijanką, bo nie zostałam uzdrowiona. Zaczęła tracić wiarę. Słyszeliśmy te jej wypowiedzi. Może coś ze mną nie tak? Może jakiś grzech mam? Może coś złego zrobiłam, bo nie zostałam uzdrowiona? I przez 3 miesiące trwał proces umierania. Także apostoł Paweł mówi, że on nie posługuje się podstępem, nie posługuje się czymś nieczystym. Nie. I czytamy dalej, ale on mówi tak, aby się Bogu podobać. Prawda? W liście do Tesaloniczan czytamy, że on mówi tak, głosi tak, aby się Bogu podobać. Kochani, i chciałbym, żebyśmy my, jak tu jesteśmy zgromadzeni, takiego Jezusa właśnie propagowali. Takiego Jezusa, jakiego propagował, głosił w swoich Ewangelii apostoł Paweł. Takiego ducha propagowali, takiego ducha głosili, takiego ducha byli, jak apostoł Paweł. Jezusa ukrzyżowanego, bez ulepszania, bez upiększania, bez przeginania, bez pomocy jakiejś z naszej strony. Jezus nie potrzebuje, jeśli kogoś ma Jezus uzdrowić, to Jezus uzdrowi, w danej chwili ta osoba wstanie. Nie trzeba będzie przychodzić, Panie Jezu, Ci nie wyszło, bo jeszcze utykam, jeszcze mnie tam boli. Jezus nie potrzebuje naszej pomocy. Nie potrzebuje, kochani, jakichś kombinacji. Nie potrzebuje filozofii, psychologii, socjotechnik, kontroli umysłu. Nie potrzebuje. Jak zaczniemy czytać Słowo Boże, to zobaczymy, że nasz umysł sam się kontroluje w Słowie Bożym. Będziemy otoczeni myślą Chrystusową i będziemy mniej podatni na skażenie. Zgadza się? Nie potrzebujemy socjotechnik. Chcemy głosić takiego Jezusa, jakim On naprawdę jest. A On, kochani, da nam wzrost. On nas podźwignie. On ma moc nas pokrzepić. On ma moc nas przeprowadzić przez doliny, przez pustynię. On ma nas moc przeprowadzić przez chorobę i będzie z nami w tej chorobie. On ma moc przeprowadzić nas w naszych słabościach. Po co? Aby dokończyć dzieła, które zaczął. Kochani, i na koniec, co możemy stąd wynieść? Chciałbym, żebyśmy wyszli z pytaniami, na które odpowiemy sobie sami w domu. Pierwsze, czy chcemy być świadkami takiego Jezusa w naszym życiu, w naszym zborze? Czy chcemy takiego Jezusa głosić wszelkimi sposobami, różnymi sposobami, jakie tylko są, ale takiego Jezusa? Kolejne pytanie. Czy chcemy być dobrymi świadkami Jezusa, takimi, jakimi byli apostoł Paweł i apostoł Piotr i inni apostołowie? A wtedy będziemy widzieć działanie Ducha Świętego. I kochani, wtedy będziemy widzieć to, co się działo za czasów apostoła Piotra, że na jednym kazaniu nawróciło się ile? 3000 osób. A teraz trzeba 3000 kazań, żeby się jedna osoba nawróciła. A więc czy takiego Jezusa chcemy głosić? Bardzo mi się podoba maksyma świętego Franciszka z Asyżu, który powiedział: głoś Ewangelię w każdym czasie. Czy głoś Ewangelię zawsze. A kiedy konieczne, a gdy to konieczne, używaj do tego słów. Bardzo mi to się ostatnio spodobało. Głoś w każdym czasie, a gdy konieczne, używaj słów. Dzisiaj myślę, że jest to odwrócone. Prawda? Czy takiego Jezusa, zadajmy sobie pytanie, głosimy, czy taką prawdziwą Ewangelię, czy taką dobrą nowinę, czy zwiastujemy tego samego ducha, którego apostoł Paweł i pierwsi apostołowie głosili. Jest to bardzo ważne, kochani, abyśmy nie byli tacy właśnie naiwni, łatwowierni, jak byli ci w Koryncie. Żebyśmy wiedzieli, co za tym imieniem Jezus, kto za tym imieniem stoi, jaki duch, jaka Ewangelia, jaka dobra nowina. I żebyśmy to sprawdzali. Po co? Po to, kochani, aby może, jak Bóg wcześniej, Pan Jezus nie ześle Jezusa, a Jezus wcześniej nie przyjdzie, abyśmy może i za parę setek lat ktoś o nas pisał takie listy, jak pisano o pierwszych chrześcijanach. Często chcemy być jak pierwsi chrześcijanie. I odkryto pewien list z drugiego wieku naszej ery. Na koniec go przeczytam. Autora nieznanego. Pisze list do pewnego człowieka, który był Grekiem. Nazywał się Diogenes. I ten list był, ten Diogenes bardzo się interesował tym, na czym polega wiara chrześcijańska. Jak to jest? Przecież ci ludzie prawie że znali, chodzili z Jezusem. No to jest parę pokoleń, nie? Może jedno, może dwa. Na czym to wszystko polega? Prawda? I ten autor nieznany napisał właśnie taki list Diogenesa i chciałbym, żeby o nas również takie listy przyszłe pokolenia pisały. Pytasz mnie o chrześcijanach. Chrześcijanie odróżniają się od innych ludzi, pisze ten autor do Diogenesa, nie poprzez język, kulturę, narodowość czy zwyczaje, które mają. Nie mieszkają w oddzielnych miastach czy gminach, nie mówią dziwnym dialektem lub naśladują dziwny sposób życia. Wyglądają zwyczajnie, tak jak my, niezależnie czy są Grekami, czy też nimi nie są. Ale jest coś szczególnego w ich życiu. Żyją w swojej ojczyźnie, jakby byli pielgrzymami z innego kraju. Jako obywatele dzielą te same prawa z innymi współobywatelami, ale jednocześnie znoszą niewygody, jakby byli obcymi. Mają ciała, jak my, ale nie żyją cieleśnie. Żyją na ziemi, ale mówią, że są obywatelami nieba. Przestrzegają prawa, ale jednocześnie w swoim życiu przewyższają prawo. Miłują wszystkich ludzi, chociaż wszyscy ich nienawidzą. Czynią dobro, chociaż znoszą kary, jakby czynili zło. Żyją w ubóstwie, ale ubogacają wszystkich naokoło. Cierpią upokorzenie, ale jest to dla nich chwałą. Błogosławieństwo jest ich odpowiedzią na znęcanie się nad nimi. Jak inni ludzie pobierają się i żenią, mają dzieci, ale nie porzucają nowonarodzonych. Dzielą się posiłkiem, mają wspólne stoły, ale nie wspólne łoże. Cały świat nienawidzi chrześcijan nie dlatego, że robią coś złego, ale dlatego, że są przeciwni uciechom tego świata. Są atakowani przez Żydów, prześladowani przez Greków, chociaż tak naprawdę nikt nie może wyjaśnić, z jakiego to jest powodu. Amen. I tego życzę sobie i nam wszystkim, żebyśmy taki list może ktoś po kilkuset latach i o nas też odnalazł. Może powstajmy teraz do modlitwy.